Tu Małopolska, Wojciech Jakubowski. Witam serdecznie. Moimi Państwa gośćmi są radni miasta Krakowa Dominik Jaśkowiec.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
Klub radnych Platforma Koalicja Obywatelska oraz Mariusz Kękuś.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
Klub radnych Prawa i Sprawiedliwości. Do końca roku raptem dwa dni, tak to można powiedzieć. Gdzieś w Polsce pewnie lubimy podsumowywać, czy to był dobry rok, czy niekoniecznie dobry. Ja pytam o ten rok w kontekście pewnie bardzo trudny dla Krakowa. Dominik Jaśkowiec.
Tak, to był rok bardzo trudny, co wszyscy chyba odczuliśmy na własnej skórze. Przede wszystkim cały chaos związany z inwestycjami komunikacyjnymi dał nam popalić, więc trudny rok powoli za nami. Na szczęście pewnie będzie tak, że przyszły rok, można tutaj powiedzieć, będzie o wiele lepszy. Dlaczego? Dlatego, że te inwestycje główne komunikacyjne poza tramwajem do Miszczejowic się skończą. W związku z tym będziemy mieli możliwość korzystania z północnej obwodnicy Krakowa, z Alei 29 listopada. Otwarto trasę Wolbromską, więc ta północ Krakowa, która cierpiała ostatnimi czasami, odetchnie. Więc jest nadzieja na poprawę i gwiazdka, światełko w tunelu.
Mariusz Kękuś?
No ja się zgadzam z radnym Dominikiem Jaśkowcem. Faktycznie od jakiegoś czasu to nie jest tylko ten rok. Od kilku lat obserwujemy, że miasto, pan prezydent, jego służby mają problemy z nadzorem nad inwestycjami, z koordynacją tych inwestycji, z sprawnym ich przeprowadzaniem. W wielu miejscach moim zdaniem byłoby to można zrobić lepiej. Ostatnio choćby mam sygnały takie, że w ciągu dnia zbalowane są światła na ulicy Opolskiej, potężne korki się tworzą. Dawniej była praktyka, jak pamiętam, że tego typu prace były wykonywane w porach nocnych, w związku z tym w mniejszym stopniu tamowało to ruch. No dzisiaj przed świętami czy po świętach, jak się tego typu prace prowadzi, no nie wiem dlaczego tak jest, trzeba zapytać o to pana prezydenta. Poproszono mnie nawet, może złożę taką interpelację, dlaczego tego typu prace na tak newralgicznych arteriach Krakowa, jak ulica Opolska, są prowadzone w godzinach szczytu i są zamykane poszczególne pasy i malowane po prostu jakieś tam modernizacje prowadzone, ale to dotyczy też oczywiście dużych inwestycji. Te inwestycje, mam wrażenie czasami, że jest problem w komunikacji między jednostkami, które realizują, które nadzorują realizację tych inwestycji i często te decyzje wzajemnie się wykluczają i to powoduje jakieś zamieszanie czy chaos. No niestety tak to wygląda. Mam nadzieję, że w tym nowym roku będzie lepiej zdecydowanie. Zresztą będziemy mieli na pewno nowego pana prezydenta, czy panią prezydent, w zależności od tego, kto z kandydatów się pojawi. I zobaczymy, mam nadzieję, że tutaj funkcjonowanie miasta od tej strony zostanie usprawnione.
To się za chwilę zastanowimy nad tymi wyborami, bo ja chciałbym wrócić jeszcze na moment do tych inwestycji, o których obaj panowie wspomnieliście. Dominik Jaśkowiec powiedział, że ten rok przyszły będzie o tyle korzystny, że wiele inwestycji zostanie ukończonych, oddanych. A nie przeraża panów fakt, że ze względu na sytuację budżetową tych nowych inwestycji niektórzy mówią, że w zasadzie nie będzie?
Jesteśmy, tak naprawdę zamykamy pewien cykl inwestycji związany z funduszami europejskimi. Teraz mamy sygnał, że te fundusze na kolejną perspektywę programowania się pojawiają. W związku z tym te inwestycje się pojawią na pewno. Mówi się między innymi o trasie zwierzynieckiej, więc tutaj zachodni rejon Krakowa może być przebudowywany. Natomiast chciałbym, żeby te inwestycje były robione dobrze, tak można powiedzieć, po bożemu, czyli normalnie, żeby mieszkańcy otrzymywali produkt, narzędzie, infrastrukturę techniczną, która będzie dobrze funkcjonować, a wszelkiego typu niedogodności, koordynacje będą tak zorganizowane, żeby były jak najmniej odczuwalne. No niestety trudno w tej chwili o tym powiedzieć, że tak jest. Jest dramatycznie, zwłaszcza w północnej części miasta, mieszkańcy się skarżą. Są wiele też interwencji moich w tej sprawie było jako radnego. A najważniejsze jest to, że ten zły czas jest za nami. To znaczy ten 2024 rok pomoże na pewno w przywróceniu normalności w mieście. Tutaj jest przede wszystkim północna obwodnica Krakowa nam w tym pomoże, bo ten cały ruch tranzytowy, który wjeżdża z alejami 29 listopada i tymi wszystkimi bocznymi dróżkami z północnej części aglomeracji krakowskiej będzie mógł po prostu Kraków ominąć.
Mariusz Kękuś?
No, ja też mam nadzieję, że ten nadchodzący rok będzie lepszy, że ta sytuacja dotycząca inwestycji się poprawi. Chociaż patrząc na to, jak wyglądają finanse miasta Krakowa, no trudno być optymistą. Miasto niestety jest zadłużone. To wiemy, to zadłużenie bardzo drastycznie w ciągu tej kadencji wzrosło. Na koniec 2018 roku to było około 2,5 miliarda. W tym momencie dobijamy na koniec roku 2023 do 6 miliardów złotych. No więc to jest potężne zadłużenie. Borykamy się z problemami takimi, że brakuje nam już na bieżące wydatki, czyli na komunikację zbiorową w tym roku wielokrotnie. Rada Miasta musiała dokładać pieniędzy, musiała dokładać środków też na wynagrodzenia dla nauczycieli. W tym momencie mamy sytuację dość nieciekawą, jeśli chodzi o kwestię budżetową, dlatego że mamy deficyt operacyjny i to jest niepokojące, czyli różnice między wydatkami bieżącymi i dochodami bieżącymi. Ta wartość jest ujemna i to jest bardzo niepokojące i bardzo i dość duża wartość ujemna, bo mówimy tutaj o kwocie minus 500-600 milionów złotych, więc to są pieniądze ogromne. Nie wiem, jak się skończy oczywiście rok, bo to, tutaj mówimy o danych przejściowych, czyli z listopada. Rok jest jeszcze niezamknięty, bo cały czas trwa, więc zobaczymy, jak ostatecznie się to zamknie. Natomiast trzeba pamiętać jedno. Do roku 2025 mamy poluzowane wszystkie wskaźniki dotyczące kwestii budżetowych. W związku z COVID-em, w związku z wojną na Ukrainie. Natomiast po roku 2025 te wskaźniki, które są konieczne do uchwalenia budżetu, będą obowiązywały. I pytanie po roku 2025 i zobaczymy, co wtedy miasto Kraków zrobi, jak będzie wyglądało. Oczywiście fantastycznie będzie, jeśli będą zewnętrzne środki do finansowania inwestycji i dobrze by było, żeby te inwestycje, o których mówił tutaj radny Dominik Jaśkowiec, jak najszybciej zostały zrealizowane. Mowa tutaj o trasie nie tylko Zwierzynieckiej, ale też Pychowickiej, bo to jest domknięcie trzeciej obwodnicy Krakowa. Bo w przeciwnym wypadku ta inwestycja, którą miasto zrealizowało dotychczas, czyli trasa Łagiewnicka, jest kompletnie bez sensu. Jest tak zwaną drogą donikąd, o czym wielu radnych mówiło w trakcie dyskusji. Jeżeli tutaj ten czasokres się wydłuży, czyli ta luka między oddaniem tej trasy Łagiewnickiej, a tych dwóch pozostałych odcinków, no to może się okazać, że już będziemy musieli remontować ten pierwszy odcinek. I to by było fatalne. A on nie spełnia takiej roli, jaką powinien, ponieważ z punktu widzenia rozładowania korków w Krakowie praktycznie nie ma żadnego znaczenia. Ja akurat jeżdżę często tam w tamtej okolicy i naprawdę ruch na tej arterii w tym momencie, gdzie jest kilka pasów ruchu, jest znikomy i niestety w żaden sposób to nie rozwiązuje problemów miasta Krakowa. Tak jak mówię, no to jest w tym momencie droga donikąd. Więc jak najszybciej ta inwestycja, o której rozmawiamy, ta duża inwestycja powinna być zrealizowana.
Ale są trzy jaskółki, które mówią, że wiosna będzie pomyślniejsza dla samorządu, w tym dla krakowskiego samorządu. Przede wszystkim odblokowanie KPO, ale już o tym mówiłem. Natomiast też w końcu rośnie w bardzo dużym stopniu subwencja oświatowa, czyli ta dziura pieniędzy, którą miasta, głównie duże miasta, muszą dokładać do oświaty, będzie zmniejszona i to radykalnie. No i jest odmrożenie też subwencji rozwojowej. To te zapowiedzi budżetowe, które złożył obecny rząd, tak naprawdę napawają optymizmem. Tak by zostawiając politykę na boku, po prostu tych pieniędzy dla samorządów będzie zwyczajnie, literalnie więcej i dobrze. Zwłaszcza duże miasta, które do tej pory tych środków otrzymywały mniej niż małe gminy, będą zadowolone i będzie można spróbować przynajmniej okiełznać tą dziurę budżetową, którą faktycznie Kraków ma, ale się tutaj z radnym Kękusiem zgadzam. Natomiast będzie to możliwe właśnie między innymi dzięki tym środkom, ale potrzebny jest dobry gospodarz. To też jest bardzo ważne. W kwietniu potrzebny jest rozsądny gospodarz. Bądź gospodyni, oczywiście.
Choć na razie z tego co wiem, żadna kobieta oficjalnie nie ogłosiła, że startować będzie sami mężczyźni w tym wyścigu.
No tak.
Ale o ten budżet jeszcze dopytam, bo Mariusz Kękuś wspomniał, że to jest 6 miliardów około. W samym budżecie miasta pewnie ze 2-3 w spółkach, które realizowały różne inwestycje. Jeżeli faktycznie w tej perspektywie 2025 będzie trzeba wrócić do tych norm, które obowiązywały przed COVID-em, przed wojną, to Kraków może z tym zadłużeniem się po prostu najzwyczajniej w świecie nie uporać. I pytanie, czy nie będzie nam groził zarząd komisaryczny. Pewnie pierwszy w historii Krakowa. W Warszawie był przed wojną, tu nie przypominam sobie.
Zarząd komisaryczny nam nie grozi. No wtedy budżet jest realizowany pod nadzorem Regionalnej Izby Obrachunkowej. rachunkowej i realizowane są tylko te wydatki, które muszą być realizowane i które przede wszystkim na te wydatki są środki zabezpieczone, na które są podpisane umowy. Natomiast oczywiście taka sytuacja nie może trwać nieskończoność, to po pierwsze, a po drugie Kraków nie jest jedyny na mapie Polski, który będzie miał takie problemy. Myślę, że znajdzie się więcej takich gmin, które tego typu problemy będą miały po tutaj powrocie do tych wskaźników, o których mówiłem, czyli w momencie, kiedy wrócimy do normalności po roku 2025, więc moim zdaniem czeka nas dyskusja taka systemowa, ogólna o tym, w jaki sposób finansować samorząd, jakie zadania powinny być finansowane, z jakich środków, jaki powinien być udział w podatku PIT, CIT. To cały czas te dyskusje się toczą tutaj z samorządowcami. To jest, myślę, temat otwarty. Trzeba spojrzeć na to, jak będzie wyglądała strona wydatkowa, jakie są realne wydatki po stronie miasta, tylko wydatki realne, nie wyimaginowane. Dlatego moim zdaniem w takim mieście jak Kraków i myślę też w innych gminach jest potrzebny audyt. Audyt finansowy, rzeczowy, o którym mówię, który by pokazał tam nam naprawdę po pierwsze kierunki rozwoju miasta, a po drugie wskazał też te najbardziej pilące potrzeby, te które, wydatki, które musimy realizować i też pokazał wydatki, bo takie moim zdaniem się znajdą, których możemy zrezygnować i które nie są konieczne do poprawy komfortu życia mieszkańców. Chodzi o przegląd po prostu faktura po fakturze wydatków w poszczególnych jednostkach i ocena tego, jak te wydatki wpływają właśnie na życie mieszkańców i czy na pewno aby są potrzebne wszystkie te wydatki, żeby je zrealizować.
To teraz pytanie, trochę wracam do tego, co już padło dwa razy. Nowy gospodarz, no bo prawdopodobnie na 99% zakładam Jacek Majchrowski nie za sobie startuje, tak ogłosił. Zawsze może zmienić zdanie, choć wątpię. Ten nowy prezydent, bądź pani prezydent, która w maju zasiądzie w Pałacu Wielopolskich, na dzień dobry będzie musiała stanąć wobec tych wyzwań i problemów, o których panowie mówicie, czyli szukania oszczędności, de facto cięć, braku inwestycji. To będzie bardzo trudne zadanie dla nowej pani prezydent, bądź pana prezydenta.
Tak, znaczy to na pewno nie będzie łatwe miasto do rządzenia, natomiast podobne problemy mają wszystkie duże miasta, tak? I one, te problemy się biorą też z dużej części z strukturalnych błędów w finansowaniu samorządów miejskich, które popełnione były przez poprzednią władzę. No i teraz czas to zmienić, dlatego jak też wskazywałem na te dotacje jako ten element i subwencje, które się pojawią i zmiana finalnie w finansowaniu samorządów od 2025 roku nastąpi, ponieważ to jest potrzebna strukturalna zmiana, nowa ustawa o finansach samorządowych, która da podstawę tym jednostkom do sprawnego funkcjonowania. Zadanie trudne, ale moim zdaniem w nowych warunkach, w nowych ramach możliwe do wykonania i wydaje się, że realne. Na szczęście to jest najważniejsze, tak jak zresztą pan redaktor wspomniał, na 99% ta zmiana do nas przyjdzie.
Mariusz Kękuś?
No, panie redaktorze, ja troszeczkę nie zgodzę się tutaj z kolegą, jeśli chodzi o kwestię tutaj, że wina leży po stronie władzy centralnej. Niestety uważam, że polityka miasta Krakowa w ostatnich latach szczególnie dawała się we znaki finansom miasta. Ona była zła po prostu. Mam takie wrażenie, że choćby część inwestycji była, czy też środki przeznaczone na część inwestycji były za duże. Wprost mówiąc, przeinwestowaliśmy, to znaczy wydaliśmy za duże środki nieadekwatne do możliwości miasta. Zadłużyliśmy się w szczycie koniunktury. Dzisiaj płacimy za to wysoką cenę, bo przy tak wysokim zadłużeniu i przede wszystkim wzroście zadłużenia, bo chyba nikt tak dynamicznie się nie zadłużał jak miasto Kraków. Musiałbym sprawdzić, ale inne duże miasta nie są aż tak w ostatnich latach się aż tak nie zadłużały jak miasto Kraków. Rozumiem, że jest jakaś polityka inwestycyjna, ale w moim przekonaniu no, miasto nie może jakby wydawać środków ponad stan. Musi się liczyć z tym, że w gospodarce są cykle koniunkturalne, że stopy procentowe, o czym mówiłem wielokrotnie w swoich wystąpieniach, mogą wzrosnąć. Jedną z choćby z bolączek miasta dzisiaj jest to, że musi wydawać 350 milionów na odsetki od kredytu. Jeszcze dwa lata temu było to, nie wiem, 50-60 milionów. No jeżeli wydajemy rok do roku, czy w ciągu dwóch lat więcej o 300 milionów na odsetki, no to oczywistym jest, że brakuje nam na inne rzeczy. Tak wygląda niestety logika. Zadłużenie, tak jak mówię, wzrosło wzrosło w ogromny sposób. Rośnie zdecydowanie szybciej niż dochody i to jest problem, bo dochody z PIT-u i z CIT-u akurat rosły bardzo dynamicznie i tutaj przyrosty były ogromne, natomiast dwucyfrowe rok do roku. Natomiast no niestety, jak się wydaje więcej niż się zarabia, to logicznym jest, że każde gospodarstwo w taki sposób w którymś momencie doprowadzi się do złej sytuacji finansowej. I oczywiście, jeżeli mamy zapewnione jakieś inne źródła finansowania, jakieś rozwiązania, które pozwolą na finansowanie tych inwestycji, choćby środki zewnętrzne, to wtedy można działać w taki sposób. Nie można działać w ten sposób, nie mając źródeł finansowania, zaciągając kredyty, wiedząc później, że koszt tych kredytów będzie ogromny. Z tym się trzeba było liczyć i można było tym lepiej zarządzać, moim zdaniem, jakoś lepiej do tego podejść. No, takie jest moje zdanie.
Ja jeszcze zapytam o te obawy, bo Dominik Jaśkowiec w sumie słusznie wspomniał, że powinny być środki centralne z KPO i tak dalej, to zasypanie dziury oświatowej, ale to nie będzie też tak, że Kraków będzie musiał w jakiś procent w tym KPO też mieć udziału i to może być kłopot w pewnym momencie.
No tak, no 15% to jest ten wkład własny w przypadku Krakowa, który będzie obowiązywał przy projektach. No natomiast
to będzie kłopot.
Odpowiedzialny gospodarz będzie musiał tak przygotowywać te projekty, inwestycje, które będą konieczne do zrealizowania i po prostu będą finansowane. Jeżeli by tego KPO nie było, to pewnie część tych rzeczy musielibyśmy zrobić z własnych pieniędzy, a tak to po prostu na te rzeczy dostaniemy, tak? Pieniądze, więc no, tutaj trzeba będzie to wysupłać, natomiast logika pokazuje, że i tak musielibyśmy za niektóre rzeczy zapłacić sami w 100%, więc lepiej jak nam ktoś dołoży do tego, do 85%. Generalnie faktycznie te błędy się kumulują finansowe, bo z jednej strony to jest zła polityka rządu, ja się jednak będę przy tym upierał poprzedniego, z drugiej strony oczywiście też błędy zarządcze miasta. Tutaj się zgodzę z Mariuszem o tyle, że faktycznie niektóre pomysły, zresztą też często razem zresztą mówiliśmy o tym na Radzie Miasta i propozycje inwestycyjne były nieprzemyślane i niepotrzebne. No, jakoś tak się stało, że one były jakoś bardzo ważne, a miasto mogło z powodzeniem z niektórych inwestycji zrezygnować. I na pewno dzisiaj też sytuacja finansowa byłaby Krakowa lepsza.
Mariusz Kękuś coś doda?
No myślę, że nic by się nie stało. Taki pierwszy przykład z brzegu można podać, o którym zresztą pośrednio już mówiłem. No budowa trasy Łagiewnickiej. No pytanie, czy w tym momencie, kiedy to realizowaliśmy, była konieczna. Mówił pan redaktor o tym, że jest zewnętrzne zadłużenie. To właśnie tutaj w trasie Łagiewnickiej mamy prawie ponad miliard złotych do spłacenia łącznie z odsetkami środków, które zostały wydatkowane na tą trasę Łagiewnicką. No i ta trasa na dzień dzisiejszy, tak jak mówię, no nie spełnia swoich funkcji czy oczekiwań, ponieważ no, założenie było takie, że bardzo szybko, zresztą takie były zapewnienia też ze strony pana prezydenta, zrobimy kolejne etapy, czyli trasę Pychowicką-Zwierzyniecką. Ta trasa została oddana z opóźnieniem, chyba o ile pamiętam, w 2022 roku. Miała być wykonana w 2021. Natomiast no, w ciągu tam kilku lat dosłownie miały być rozpoczęte i realizowane dwa następne odcinki, a tak się nie dzieje, więc no, to jest problem moim zdaniem i to są środki, które są tak naprawdę zamrożone, a mieszkańcom wiele tutaj nie rozwiązują problemów komunikacyjnych. Wręcz bym powiedział, że kumulują problemy komunikacyjne, bo na Zakopiance przez układ i organizację świateł i przez to, że został tam włączony tramwaj, który no, gdzie częstotliwość ruchu jest już maksymalna i po prostu on ma priorytet, powoduje korki samochodów i zatory duże, które w tym miejscu się pojawiają. Więc no niestety moim zdaniem to jest jedna właśnie z takich chybionych inwestycji, która mogła być realizowana w momencie, kiedy byłyby środki na całość trzeciej obwodnicy. Takie przynajmniej jest moje zdanie. I tyle. No cóż, takich przykładów pewnie jest więcej, gdzie wbrew mieszkańcom się pewne rzeczy robiło, choćby tramwaj z Meissnera do Mistrzejowic. Wielkie protesty, zadanie potrzebne, oczekiwane przez mieszkańców, ale robione kompletnie bez uzgodnień i konsultacji z mieszkańcami, wbrew woli mieszkańców, moim zdaniem, nie tak, jak oni by sobie tego życzyli, więc no...
Ale tutaj bardziej forma tej inwestycji. Zastrzeżenia i to partnerstwo prywatno-publiczne.
To też.
Wydaje się, że to nie było dobrym pomysłem i przeskalowanie. Zresztą przy trasie Łagiewnickiej mamy podobny problem, czyli przeskalowanie. Jakby te pieniądze z trasy Łagiewnickiej wydać na rozwój transportu publicznego, to wydaje mi się, że lepszy byśmy efekt osiągnęli.
Pełna zgoda.
Więc no, myślę, że kolejny prezydent, prezydentka miasta Krakowa to będzie mogła, mógł się na błędach poprzednika uczyć.
Jaskółki nadzieje są, choć pesymistycznie ten rok zamykamy, ale optymistycznie próbujemy otworzyć kolejny. Bardzo dziękuję. Moimi państwa gośćmi byli radni miasta Krakowa Dominik Jaśkowiec.
Dziękuję państwu za uwagę. Wszystkiego dobrego w nowym roku.
Klub Radnych Platforma Koalicja Obywatelska i Mariusz Kękuś.
Dziękuję państwu za uwagę. Wszystkiego dobrego w nowym roku.
Przyłączam się do tych życzeń. Mariusz Kękuś, Klub Prawa Radnych Prawa i Sprawiedliwości, a to jest audycja Tu Małopolska. Ja do państwa wrócę niebawem. Wojciech Jakubowski. Tu Małopolska, Wojciech Jakubowski. Witam ponownie. Moim państwa gośćmi są Monika Konieczna. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Maciej Fijak.
Dzień dobry.
Oboje akcja ratunkowa dla Krakowa. Nim zapytam pana o podsumowanie z punktu widzenia aktywistów miejskich tego roku 2023 w Krakowie, to gdzieś tam na bieżąco poparcie Darii Gosek-Popiołek dla Łukasza Gibały. Dobry ruch czy zły ruch dla Krakowa?
A, z grubej rury od razu pytanie. Nie nam to oceniać. No tak naprawdę myślę, że to jest decyzja polityczna, czy słuszna, czy nie. To się pewnie dopiero okaże w kwietniu. Jedyna rzecz, która, no może można by ją było skomentować, to jest chyba to, że dziwi trochę to poparcie teraz, kiedy nie ma ludzi na listach, nie wiemy kto tam jest, a w poście Darii Gosek już się pojawiło, że udzieli poparcia osobom na listach, więc jest to dziwne. Nie znamy też programu, nie wiemy jak to wygląda, więc chyba z mojej strony tyle. To zobaczymy w kwietniu.
Maciej Fijak?
No, to, co nas najbardziej interesuje, to nie rozmowa właśnie o stanowiskach, o stołkach i myślę, że to nas różni od partii politycznych, tylko rozmowa o programie dla miasta, o wizji Krakowa po Jacku Majchrowskim. No, nas nie interesuje w żadnym przypadku zamiana jednego układu na drugi. Interesuje nas to, żeby Kraków był tworzony, zarządzany porządnie, żeby mieszkańcy byli zapraszani do współzarządzania tym miastem. No i my o to będziemy chcieli walczyć. Wiem, że nie do końca odpowiadam na pytanie, ale tak to wygląda z naszej perspektywy.
Pan to powinien dzwonić teraz do Radosława Sikorskiego i o placówkę się starać, panie Macieju. Gdzieś tam do dyplomacji się pan nadaje. Ale to spróbuję państwa docisnąć, bo moim zdaniem Daria Gosek-Popiołek zrobiła znakomity wynik w wyborach do Sejmu. To około 33 tysiące głosów w samym Krakowie, w okręgu ponad 40 tysięcy z drugiego miejsca. Przypomnę naszym radiu słuchaczom, cichy zwycięzca tych wyborów obok Małgorzaty Wasserman, która zdecydowanie najwięcej tych głosów uzyskała, jeżeli chodzi o okręg krakowskich. I tak się zastanawiam, bo Łukasz Gibała od wielu, wielu lat odżegnuje się od tego, że jest politykiem. Nazywa to najazd Hunów w wywiadzie dla Wprostu, gdyby wygrała Platforma. Po czym bierze poparcie polityczki, polityków, partii Razem. Pęka jakiś mit o apolityczności tego ruchu.
Znaczy, dla nich obydwojga uważam, że to jest bardzo dobry ruch. No bo do kogo miałaby poprzeć Daria Gosek w wyborach? No ewentualnie siebie, tak? Ale do mnie akurat trafia to ta argumentacja, że ponieważ zdobyła tak dobry wynik, to nie chce rezygnować z funkcji, którą jej powierzono. I do mnie akurat to trafia. Tak jak mówię, dziwi mnie to, że to poparcie jest już teraz. To się też pojawiało w komentarzach, że dlaczego teraz, a nie dopiero powiedzmy w drugiej turze na przykład.
Maciej Fijak?
Ja myślę, że czas to oceni i myślę, że w kwietniu będziemy mogli szerzej komentować te decyzje. Dzisiaj to jest trochę wróżenie z fusów. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
Czas oceni, powiedział Maciej Fijak. To teraz z punktu widzenia z tego krótkoterminowego oceniamy ten czas, którym przemija roku 2023. Roku niezmiernie trudnego dla Krakowa, zwłaszcza budżetowo. Ale może się mylę. No i pewnie z tego, że kończy się pewna era, bo jeżeli Jacek Majchrowski zdania nie zmieni, to na pewno będzie nowy prezydent bądź prezydentka Krakowa. Monika Konieczna. Maciej Fijak jednak? Dobrze, Maciej Fijak.
Jeżeli chodzi o podsumowanie tego roku, to myślę, że z punktu widzenia miasta rzeczywiście koniec ery Jacka Majchrowskiego jest tym takim największym wydarzeniem.
Będzie go panu brakowało?
No, ja paradoksalnie myślę, że wszyscy przez dwie dekady się w jakimś stopniu, niezależnie od tego, jak oceniamy Jacka Majchrowskiego, przywiązaliśmy do tego, że on po prostu jest, on dryfuje.
Mogłam jednak odpowiadać pierwsza.
Jest lepiej, jest gorzej. No, my oczywiście krytycznie podchodziliśmy do tych szczególnie ostatnich kilku lat. Myślę, że to wietrzenie jest potrzebne zdecydowanie. Myślę, że to i tak jest kadencja za późno, że pan prezydent jednak nie wiedział, kiedy ze sceny zejść niepokonanym i dopiero sondaże, które no były miażdżące dla niego, tak, które niektóre spadały poniżej 10%, no umówmy się, zmusiły go do tej decyzji, więc z punktu widzenia miasta to myślę, że to jest takim wydarzeniem roku i też te wyzwania, które za tym idą, bo Jacek Majchrowski to jest też cały tak zwany dwór, dyrektorzy spółki i tak dalej, więc to jest dla każdej kolejnej władzy będzie dużym wyzwaniem. Z punktu widzenia społeczeństwa obywatelskiego, no nas bardzo cieszy to, że mieszkanki i mieszkańcy coraz częściej się upominają o zabieranie głosu, walczą o to współzarządzanie miastem, o dobro wspólne. Z punktu widzenia naszego społeczeństwa obywatelskiego ta koalicja ruchów krakowskich, którą zawiązaliśmy, jest takim, myślę, dosyć przełomowym momentem, bo powiązaliśmy różne środowiska, które połączył po prostu miastopogląd, który można skrócić w zasadzie do zdania, że chcemy, żeby Kraków był przystosowany w myśl zasady 3-90, czyli jeżeli będzie dobry dla 3-latków i dobry dla 90-latków, to będzie dobry dla wszystkich, którzy są pomiędzy. Mamy nadzieję, że te priorytety będą zmienione, bo o to się też mieszkańcy od lat dopominają.
Monika,
no, Maciek jest super łaskawy teraz dla prezydenta. Ja nie jestem taka łaskawa, bo ostatnie 4 czy 5 lat, kiedy działamy w akcji ratunkowej, bardzo dobitnie nam pokazały, jakie jest podejście do mieszkańców. I ile razy byliśmy okłamywani, oszukiwani, wprowadzani w błąd. Z jednej strony jesteśmy na spotkaniach z dyrektorami jednostek, z prezydentami. No może nigdy mi się nie zdarzyło być na spotkaniu z prezydentem, ale byłam na spotkaniach z jego najbliższym otoczeniem i to naprawdę źle wszystko wygląda pod względem tego, jak się traktuje ludzi, jak się traktuje sprawy, z którymi przychodzą. Ogromna jakby lekceważąca postawa i ja na pewno nie będę tego oceniać dobrze. Więc tak jak mówię, no Maciek trochę znów dyplomatycznie ucieka, ale
to potwierdza moją tezę, że do dyplomacji się powinien zgłosić.
Trochę. Żartuję oczywiście. Natomiast tak, no na pewno nie oceniałabym, że to jest ostatnia kadencja była taka. Jest ileś spraw w mieście, o które mieszkańcy walczą od x lat, a nie przez ostatnie 5, więc nie jestem w stanie
pierwsza tego rzecz, podsumować. A propos tego, co pani mówi, mi się nasuwa, poprawicie mnie państwo, ale referendum to już 10 ponad lat temu i metra, jak nie było, to jest jeszcze gorsza sytuacja, bo Jacek Majchrowski, że metro mówi niepotrzebne jest, chociaż naród powiedział nieco inaczej.
Priorytety transportowe zdecydowanie są dużym zarzutem, źle ustawione priorytety transportowe, dużym zarzutem względem Jacka Majchrowskiego, ale też te sprawy, które nam są bliższe, w zasadzie wszystkie musiały być wyszarpane przez mieszkańców, tak? Od Zakrzówka, przez Park Bednarskiego, po nawet Park Jalu-Kurka, który tutaj zaraz niedaleko nas jest. Ta ignorancja przy na przykład łąkach na Klinach, gdzie walczyliśmy razem z mieszkańcami, no ta walka trwa chyba w sumie ponad 10 lat o to, żeby był użytek ekologiczny, żeby tego nie zabetonować, a prezydent wyszedł wtedy, chyba zresztą do Radia Kraków i powiedział, że szanowni państwo, no, takie kwiatki można na kleparzu kupić. No i tego typu przykłady pokazują, że no rzeczywiście surowo oceniamy te 20 lat, no ale oczekujemy teraz też tego, że coś się wydarzy i oczekujemy rozmowy o konkretach, o programach, o wizji Krakowa, bo to jest dla nas w tym momencie najważniejsze, no i myślę, że to nas też różni właśnie od partii politycznych.
Znaczy ja tylko chciałem zwrócić uwagę, że może nie całe 20 lat, bo niektóre rzeczy... Niektóre, na pewno Jackowi Majchrowskiemu się udało. Gdybym był złośliwy, to poprosiłbym państwa, żebyście je wskazali, ale będę mniej złośliwy. To może chociaż jedna rzecz w tym mijającym roku, w tym naszym pięknym mieście, albo dwie się udały. Monika Konieczna.
Ja muszę pochwalić konsultacje związane z parkiem na Białych Morzach, bo to zostało przeprowadzane naprawdę bardzo profesjonalnie, było kilka tych etapów. Oczywiście mam nadzieję, że ich wynik będzie konsultowany, ale jeśli wszystkie konsultacje byłyby przeprowadzane tak, no to mielibyśmy wzorcową partycypację społeczną, bo tam były i warsztaty, i spotkania, i ankieta online, i spotkania z ekspertami, dyżury. To były naprawdę takie kompleksowo przeprowadzane. I jeśli Kraków pójdzie w tą drogę, to mamy szansę na fajną partycypację i słuchanie głosu mieszkańców.
Maciej Fijak?
Trudno mi w tym momencie cokolwiek takiego z czystym sumieniem powiedzieć, że w mijającym roku się udało w Krakowie, więc znowu chyba uniknę tej odpowiedzi.
No nie. Nie będę w to brnął. To jeszcze o tą partycypację, o której teraz pani Monika Konieczna wspomniała, bo mnie się pierwsza rzecz, która mi do głowy gdzieś przychodzi, to co zostać powinno dokumentnie przeglądnięte i pewnie zaczęte niemalże od nowa, to budżet obywatelski, bo doświadczenia z nim są niemalże traumatyczne, jeżeli chodzi o nasze miasto.
No są, jak nie wiem, no może teraz powiem za bardzo kategorycznie, ale jak dla mnie obecny regulamin i zasady budżetu obywatelskiego są do zaorania i napisania od nowa, ponieważ to kuleje na każdym etapie od momentu samego wymyślania projektu, składania wniosku, przez ocenę merytoryczną, której w zasadzie nie ma, aż po kwestię głosowania, łącznie z tym, że ileś projektów jest później nierealizowanych już po przegłosowaniu i wygranej. Więc dla mnie to jest proces do ułożenia zupełnie od zera.
Maciej Fijak, podobnie myśli? Czy no, jednak...
Jestem byłym członkiem Rady Budżetu Obywatelskiego, która została rozwiązana w połowie kadencji, bo zbyt właśnie tutaj liberalnie podchodziła do próśb mieszkańców. Do odwołań od odrzuconych projektów. Staliśmy zawsze na straży tego, że to pomysły mieszkańców, a nie urzędu mają być realizowane, więc jak najbardziej się pod tym podpisuję.
Ale też ja myślę, że powinien być duży nacisk położony właśnie na tą ocenę merytoryczną i bardzo bym chciała, żeby to było bardziej warsztatowe, a nie plebiscytowe.
Czy jednak nie głosowanie, tylko podobnie jak w Dąbrowie Górniczej?
Może, natomiast na pewno większy udział mieszkańców, nie na zasadzie też składania rok w rok projektów przez radnych dzielnicowych i miejskich, którzy sobie w ten sposób zabezpieczają budżet na swoje własne projekty.
Gdzieś zmierzamy do końca. Nie będę pytał o wybory do rad dzielnic, bo frekwencja była tak słaba, że aż przykro o tym mówić, ale zapytam o przyszłoroczne wybory, już nie tylko prezydenckie, jeżeli chodzi o Kraków, ale również do Rady Miasta. Czy ta koalicja ruchów miejskich, czy akcja ratunkowa dla Krakowa, przewidujecie państwo start? Gdzieś wspólny, czy z czyjś list, czy w ogóle tego nie przewidujecie? Maciej Fijak.
Tak jak już mówiłem, jesteśmy przede wszystkim nastawieni na rozmowy o programie, o wizji Krakowa.
Ale żeby mieć wpływ na to, co pan mówi, bo możecie napisać najlepsze programy, a jeżeli nie będziecie mieli swoich przedstawicieli w Radzie Miasta, to droga do realizacji będzie bardzo dużo cięższa, niż gdybyście mieli chociaż jedną, dwie osoby w Radzie Miasta.
Tak, w Koalicji Ruchów Krakowskich jest, no myślę, że kilkanaście osób, które mają wiedzę, kompetencje, umiejętności i byłyby gotowe do tego, żeby wziąć odpowiedzialność na siebie i wystartować w wyborach do Rady Miasta. Myślę, że...
To będzie wspólna lista?
Ciężko mi jest mówić o konkretach. Nie jesteśmy blisko żadnej w tym momencie opcji. Jesteśmy otwarci na rozmowy. Te rozmowy są jeszcze przed nami. Te rozmowy są trudne, bo my chcemy rozmawiać o konkretach, o programie. A jak wiemy, partie polityczne, różne ugrupowania uciekają od takich rozmów. Myślę, że do końca stycznia będziemy wiedzieć dużo więcej w tej materii. Mamy nadzieję, że uda się przekonać różne opcje polityczne czy niepolityczne do tego, że ta wizja Krakowa, którą zaprezentowaliśmy w naszych 21 tezach w ubiegłym roku, to jest wizja, która naprawdę spełnia oczekiwania zdecydowanej większości mieszkanek i mieszkańców. No i zobaczymy, do czego te rozmowy doprowadzą.
Monika Konieczna widzi się w Radzie Miasta, czy niekoniecznie?
Zobaczymy. Nie mówię nie mówię tak.
Teraz pani zgłasza akces do dyplomacji.
Nie, natomiast tak samo jak zachęcaliśmy mieszkańców i aktywistów do tego, żeby startowali do Rady Dzielnic, tak samo będziemy zachęcać teraz. I wcale nie jest powiedziane, że aktywiści nie wystartują po prostu z różnych komitetów. Więc na razie bym się jakoś super nie deklarowała, ale sama będę zachęcać ludzi do tego, żeby jednak próbowali.
Bo trzeba próbować. Maciej Fijak, i Monika Konieczna z Akcji Ratunkowej dla Krakowa byli moimi Państwa gośćmi. Bardzo dziękuję.
Dziękuję ślicznie.
Ja również dziękuję.
A to jest audycja Tu Małopolska. Ja do Państwa wrócę za chwilę. Wojciech Jakubowski.
Tu Małopolska, Wojciech Jakubowski. Witam po raz trzeci, ostatni w dniu dzisiejszym. Jak również tak naprawdę po raz ostatni w tym roku, jeżeli chodzi o audycję Tu Małopolska. Będzie o chorobie Parkinsona, na którą w Polsce cierpi około 90 tysięcy osób. Choroba rozwija się przez wiele lat. Jej początkowe objawy są na tyle niespecyficzne, że diagnoza jest bardzo trudna. Z czasem pojawia się sztywność mięśni i dyskineza, czyli brak koordynacji ruchowej. W chorobie tej najważniejszym lekarstwem jest rehabilitacja. Jedną z prostszych, a jednocześnie skutecznych form odkryła tancerka i choreograf Agata Molong, która prowadzi zajęcia taneczne dla osób chorych na Parkinsona.
Zawsze zaczynamy od treningu. Wszystko jest rozliczone, wszystko jest precyzyjnie w muzyce określone. I to, myślę, że jest ważne podkreślenie, że to właśnie sprawia, że osoby chore mogą dużo więcej uzyskać od swojego ciała, bo choroba Parkinsona polega między innymi na tym, że my tracimy, już mówię tak objawowo, jak się to czuje, że my tracimy łączność ze swoim ciałem, tracimy panowanie, drżenie. Tak. O którym wszyscy wiemy, to jest tylko jeden z symptomów. Tak naprawdę jest ich więcej. Mm-hmm. Na przykład freeze, czyli zamrożenie, niemożność rozpoczęcia ruchu w momencie, w którym się chce. I ciekawostka właśnie związana z tańcem polega na tym, że po pierwsze jest to ruch płynny, czyli ten, który sprawia chorym największą trudność, ale kiedy on towarzyszy muzyce jednocześnie, ponieważ nie są to tylko ćwiczenia, tylko taniec niesie ze sobą taki właśnie pierwiastek nastroju, czegoś artystycznego i wyrazu przede wszystkim, uruchomienia emocji i towarzyszy mu muzyka, to wszystko sprawia, że aktywujemy inne obszary w mózgu,
tak,
dzięki
właśnie
którym te osoby naprawdę są w stanie wydobyć ruchy, których nie są w stanie na przykład potem samodzielnie powtórzyć.
Bo mózg jest zajęty czymś innym wtedy, prawda?
Czymś innym, tak. Ale też właśnie ciekawe, że na przykład muzyka, która ma ten swój matematyczny porządek, działa właśnie w jakiś taki sposób, że ona porządkuje.
Czy te lekcje można mieć codziennie? Lekcje tańca?
Codziennie nie, ale prawie codziennie, bo w Krakowie one odbywają się w kilku lokalizacjach. Poza tym są jeszcze lekcje online. No niestety powoli właśnie będziemy już je kończyć, ale chciałam przede wszystkim odwołać się i zachęcić do tego, żeby dołączyć po prostu do naszego konta na Facebooku, które powstało. Powstało specjalne konto na Facebooku, które się nazywa Taniec Parkinson, pauza PD, czyli pójdź dalej. On się odwołuje do tytułu projektu, ale nawet jeżeli Państwo wpiszą taniec Parkinson, to i tak myślę, że będzie on łatwy do wyszukania, bo tam pojawia się szereg informacji. Od tego, jak szukać zajęć, po wskazówki, jak dotrzeć właśnie do bazy na YouTubie, którą tworzymy i no, ta baza będzie dostępna teraz już cały czas, więc będzie można samodzielnie po zakończeniu projektu.
No właśnie i tak sobie pomyślałam, że te osoby, które fizycznie teraz przychodzą na te zajęcia tańca, to będą mogły sobie potem codziennie ćwiczyć na własną rękę.
Na tym mi też szczególnie zależało, bo pomyślałam sobie i tak chyba trochę się dzieje, że te osoby, które przychodzą na stacjonarne zajęcia, to jednak już są osoby, które ośmieliły się wyjść z domu. Bardzo często to są osoby, które już są zrzeszone w stowarzyszeniach, więc mają wsparcie, ich otoczenie wie, że są chore i one się tego nie wstydzą. Natomiast lekcje na YouTubie dają możliwość być może tym osobom, które jeszcze są schowane w domu, które
w skorupce swojej,
tak, przyjść na lekcje, po prostu robienia tego w dowolnym czasie, w dowolnym trybie. Daje to możliwość w każdej chwili zastopowania, przewinięcia, odtworzenia 5000 razy, do czego zachęcam, bo myślę, że niektóre choreografie też są rzeczywiście wyzwaniem. I po prostu o to chodziło, żeby każda jakby część tych zajęć, każda część tego projektu mogła dotrzeć do trochę innej grupy. Teraz mamy taki plan na przyszły rok, no, konkurs przed nami, więc jeszcze nie wiadomo, czy to się uda, ale kolejny wniosek właśnie zbudowałyśmy w taki sposób, żeby nawiązać bliższą współpracę między północą a południem. I zajęcia stacjonarne będą się odbywały w Krakowie, ale będą się też odbywały, mam nadzieję, że będą, w Gdańsku. Może dojdzie też do jakiejś wymiany między nami, może jakichś działań artystycznych, więc bardzo też na to liczę.
Ile osób będzie mogło brać udział w tych stacjonarnych zajęciach?
No, w tych stacjonarnych już teraz bierze około kilkudziesięciu osób udział. Część osób chodzi na stałe zajęcia, część osób pojawia się w miarę możliwości. My też musimy pamiętać, że mamy do czynienia z osobami chorymi i one wbrew pozorom są bardzo zajęte. Mm-hmm. A to jakaś rehabilitacja, a to czasem jakieś niedogodności czy inne zobowiązania. Więc ja zawsze podkreślam, że najważniejsze jest, żeby po prostu próbować, nieważne z jaką częstotliwością. Myślę, że też wspaniale, że udało się nawiązać współpracę ze szpitalem Bambińskiego, gdzie zostałyśmy właśnie wpuszczone na dwa oddziały, aby prowadzić tam zajęcia dla chorych. To jest dla mnie też bardzo pozytywne zaskoczenie, bo tych uczestników zajęć jest tam naprawdę dużo.
Dużo chętnych,
tak? Dużo chętnych. I wolę myśleć, że nie jest to kwestia tylko nudy, ale jednak jest to kwestia tego, że jest to dla nich coś nowego. No, ja często się spotykam z tym, i myślę, że to też jest duże wyzwanie, duża przeszkoda, że to są pierwsze zajęcia taneczne niektórych z tych osób.
Bo przecież każdy z nas,
tak, interesuje się czymś innym. I są osoby, które przychodzą na zajęcia, bo są chore, od kilku lat mają diagnozę i po prostu jest to dla nich forma rehabilitacji. I przyznają, że nigdy nie tańczyły.
Pytałam, ile osób będzie mogło brać udział, ale jeszcze czy będą jakieś kwalifikacje?
Nie. Zajęcia są otwarte.
Tak to jak będzie się można zapisać?
Można przyjść po prostu. Teraz właśnie jest rzeczywiście tak, że jest nas już sporo, więc tych miejsc już się robi coraz mniej. Ale tak jak powiedziałam, to jest jakiś taki pierwszy etap. Ja mam nadzieję, że jest to dopiero taki zalążek, może jakiś początek dobrej praktyki. Mam nadzieję, że może znajdzie się jakiś sponsor, może miasto po prostu zechce wesprzeć taką inicjatywę na stałe, bo tak jak pani zauważyła, no to jest forma rehabilitacji, która powinna po prostu chorym, nie wiem, być dana, udostępniona na stałe. To by było tak bardzo potrzebne, żeby to nie był właśnie kolejny projekt kulturalny, kolejny projekt,
który się zamknie i o nim się zapomni. To ja w takim razie trzymam kciuki za to, żeby wszystko się udało, żeby to się rozwijało, żeby jak najwięcej osób mogło skorzystać z tego dobroczynnego wpływu tańca, z tej metody. Oczywiście korzystają chorzy na chorobę Parkinsona, ale też mogą korzystać ludzie z innymi jakimiś dysfunkcjami, ale też i zdrowi ludzie, bo taniec bardzo dobrze wpływa na samopoczucie, na psychikę, na nastrój. I mam nadzieję, że jeszcze nie raz będziemy relacjonować i opowiadać o tym, jak to wszystko działa. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Z Agatą Moląg, tancerką i choreografką, pomysłodawczynią projektu Taniec Parkinson PD, czyli Pójdź Dalej, rozmawiała Katarzyna Pelc. I ta rozmowa Katarzyny Pelc niemalże tradycyjnie kończy dzisiejszą audycję Tu Małopolska. Serdecznie Państwu dziękuję za tą godzinę z Radiem Kraków, z audycją Tu Małopolska. Spokoju ducha, spokojnego przyszłego 2024 roku, aby był lepszy dla nas wszystkich, pełen nadziei, miłości i spokoju, a przede wszystkim, na ile to możliwe, zgody, której bywa, że podkreślam, w naszym kochanym narodzie i w naszym pięknym państwie brakuje. Oby to się zmieniło na lepsze. Nie tylko w przyszłym roku, ale już w tym i w każdym następnym. Serdecznie dziękuję z całego serca naszym radiosłuchaczom. Wojciech Jakubowski. Do usłyszenia.